Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Witam Panią, dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry.
Czy tego lata mamy dużo sinic w Bałtyku?
No to lato jest takie wyjątkowe troszkę pod tym kątem. Wiemy, że czerwiec i lipiec nie rozpieszczał nas, jeśli chodzi o ciepło i wysokie temperatury. Także w tym roku można by powiedzieć, że tych sinic nie ma dużo. W lipcu mieliśmy kilka dni takich, gdzie widać było w wodzie małe smugi tych mikroorganizmów, ale pod względem właśnie jakichś większych zakwitów to ten rok jest raczej ubogi i na razie nie mamy czego się obawiać, bo tych sinic w wodzie po prostu u nas w zatoce nie ma albo są bardzo małe ilości.
No bo my słyszymy cały czas, że zamykane są plaże z powodu sinic, to jednak gdzieś tam one się mimo wszystko pojawiają, a ich jest wiele gatunków. Te, które żyją w Bałtyku, to są jakieś konkretne sinice?
Ja tu chciałabym sprostować, ponieważ to zamykanie plaż, żeby nie być przeciwko też służbom sanitarnym, ale to zamykanie plaż w tym roku nie wynika tak stricte z obecności sinic. Związane jest głównie z tym, iż w wielu miejscach występują duże ilości innych organizmów, makroglonów, które po jakimś czasie ulegają rozłożeniu i w związku z tym woda staje się mętna. A wiemy, że służby sanitarne mają obowiązek zamknięcia kąpieliska, gdy woda właśnie nabiera takiej barwy zielonkawej bądź jest nieprzezroczysta. Tak więc w tym roku w głównej mierze w sierpniu jest to wynik występowania makroglonów. Wracając do tej drugiej części Pani pytania, jeśli chodzi o te nasze sinice, to wiemy, że u nas głównym gatunkiem właśnie jest Nodularia spumigena. Jest to ta sinica, która produkuje groźną hepatotoksynę, która, jak sama nazwa mówi, uszkadza wątrobę. I to jest dominant wśród tych gatunków występujących w zatoce. Oprócz tego występują jeszcze inne gatunki sinic, które także produkują różne związki bioaktywne, w tym także to toksyczne, ale jakby skupiając się na toksyczności, zawsze bierzemy pod uwagę właśnie gatunek Nodularia spumigena.
A jeśli Pani doktor pojedziemy na wczasy nad Morze Śródziemne, to tam też będą sinice? Czy to jest taki specyficzny gatunek dla Bałtyku tylko?
Sinice jako organizmy kosmopolityczne występują na całej kuli ziemskiej i w różnych, nie tylko w wodach, w różnych niszach ekologicznych i na lądach, i w glebie, i na lodowcach na przykład. One występują, jak mówię, na całej kuli ziemskiej i w różnych miejscach na Ziemi występują różne gatunki. Ta Nodularia spumigena, ten konkretny gatunek nasz bałtycki, w Morzu Śródziemnym nie występuje. Nodularia spumigena ma pewne optima wzrostu, które w Morzu Śródziemnym nie sprzyjają. W Morzu Śródziemnym występują też inne rodzaje bądź gatunki sinic, no ale tam jest większe oczywiście zasolenie, inne warunki pogodowe. Te wszystkie czynniki, także wiatry, opady deszczu wpływają na to, jakie gatunki występują w danym miejscu.
Jak wy kontrolujecie, czy sinice są, czy ich nie ma? Wy naukowcy oglądacie jakieś zdjęcia satelitarne? Jak to się odbywa?
Pierwszym takim narzędziem, można powiedzieć, to po prostu jest oko ludzkie, obserwacje w terenie. My już z doświadczenia wiemy, jak mniej więcej wygląda woda, która jest objęta zakwitem sinicowym. Jeżeli akurat nas w terenie nie ma, wówczas posługujemy się mapami satelitarnymi, które są dostępne dla każdego z nas. Jest taki portal, który nazywa się Serwis Kąpieliskowy. Tam w informacjach jest także link do takiego fińskiego portalu, który bardzo wizualnie dobrze pokazuje, czy w pobliżu naszych plaż Bałtyku Południowego te zakwity występują. I my także takie mapy sobie obserwujemy. One są aktualizowane w sezonie letnim codziennie i można zobaczyć, czy taki zakwit się zbliża do wybrzeża Bałtyku, czy gdzieś występuje na przykład w Bałtyku Centralnym, czy w innych rejonach Morza Bałtyckiego. Te obserwacje terenowe i mapy satelitarne. No i oczywiście podstawowym narzędziem naszym także jest mikroskop. Jeżeli taką próbkę z terenu pozyskamy, wówczas próbka jest obserwowana, oglądana pod mikroskopem. Określany jest skład gatunkowy. Wiemy też, które sinice są toksyczne, więc możemy potencjalnie określić, czy występuje zakwit sinic toksycznych bądź nietoksycznych, bo nietoksyczne także w środowisku występują.
A jeśli byśmy sobie nalali wody z Bałtyku do szklanki, to jaki ona będzie miała kolor, jak ona będzie wyglądała, jeśli będą w niej sinice?
Jest to dobra metoda, żeby zobaczyć, co się dzieje w wodzie, ponieważ czasami odbicie właśnie światła czy dno zaburza naszą tą percepcję widzenia. Więc jeżeli taką wodę wlejemy sobie do szklanki bądź do butelki na plaży i pod słońce ją podstawimy, wówczas jeżeli nie widzimy w niej zawiesiny, dużej ilości pływających takich mikroskopijnych organizmów, czyli takiej kaszki zielonkawej, wówczas można powiedzieć, że tych organizmów jest tam niewiele. Obecnie w sierpniu, jak pobieraliśmy wodę, ta woda była naprawdę bardzo czysta, można powiedzieć tak wizualnie, tak? Bo to ja nie mówię o składzie chemicznym, bo tego nie jesteśmy w stanie w ten sposób określić, co w tej wodzie jest, co się znajduje, jakie związki są rozpuszczone, ale można sobie zobaczyć, czy takie małe, zawieszone, można to tak sobie, takie kropeczki zielonkawo-brązowe występują. Jeżeli tego jest bardzo dużo, tak, jeżeli to jest taka zawiesina, czasami podczas zakwitów to wygląda po prostu jak rozlana farba zielona, to wówczas mamy do czynienia z zakwitem. Ale jak mówię, w tym roku ta woda jest naprawdę wyjątkowo czysta pod tym względem i sprzyja kąpielom w zatoce.
A to nie jest trochę dziwne, bo mamy w tym roku takie ciepłe lato i ja pamiętam, że zawsze się przestrzegało, że te sinice się pojawiają, kiedy jest upał, kiedy są wiatry. No tak właśnie się od dobrych kilkunastu dni tutaj na Pomorzu dzieje.
Z tym, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na datę, tak? Mamy sierpień, już blisko druga połowa sierpnia, a sinice, które występują w zatoce, one preferują, z naszych doświadczeń tak wynika, zakwity pod koniec czerwca i w lipcu. Czyli można by wnioskować, że one wolą te dłuższe dni w roku. W sierpniu mieliśmy zawsze do czynienia już z taką pozostałością zakwitu, bądź występowały jakieś inne gatunki. Nie mieliśmy do czynienia, aby w sierpniu nagle był taki wybuch zakwitu właśnie nodularia spomigena. Więc należałoby tutaj spojrzeć na to, że te dni są krótsze, być może jakaś inna jest dostępność światła słonecznego. W każdym razie ta nasza nodularia spomigena, tak ją nazywam nasza, no bo jest taka typowa tutaj dla Zatoki Gdańskiej, ona preferuje właśnie przełom czerwca i tygodnie w lipcu. W sierpniu no, nie należy się spodziewać wielkiego wybuchu tutaj zakwitów.
A co z jeziorami? Bo sinice występują też w jeziorach, w rzekach też, w rzekach chyba nie, bo to jest woda płynąca. One lubią takie no stojące, właśnie. Prawda? Raczej.
Tak, właśnie chciałam nawiązać do jezior, bo w jeziorach jest zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o termin występowania zakwitów. Bardzo często zakwity w jeziorach w Polsce Północnej obserwujemy właśnie na przełomie sierpnia, września, a czasem w październiku jest jeszcze mocno zielona woda. Więc ten termin zakwitów w jeziorach się przesuwa na te późnoletnie miesiące. Tam także występują sinice, które mogą być toksyczne, więc produkują podobne toksyny do tej, którą produkuje nodularia. O podobnym działaniu. A jeszcze wracając do rzek, u nas w rzekach Polski nieobserwowane są zakwity sinic zazwyczaj. Tak jak Pani wspomniała, jest to ten nurt wody, powoduje to tak ruszanie, ale na świecie oczywiście są doniesienia, na przykład w rzekach australijskich jest to bardzo duży problem, gdzie setki kilometrów rzek pokryte są zakwitem sinicowym, co ma ogromne przełożenie tam ekonomiczne i zdrowotne.
Chciałam jeszcze nawiązać do tych kwestii związanych ze zdrowiem, o których Pani już wspomniała. Mhm. Jeśli ktoś miałby kontakt z sinicami, wykąpie się na przykład w takiej wodzie, to jak długo trzeba w niej przebywać, żeby te toksyny zadziałały? Czy samo wejście już jest niebezpieczne? Czy trzeba dłużej się kąpać?
No brak jest danych w tej chwili, jak długo trzeba przebywać w wodzie, aby te toksyny zadziałały. Są pewne środki prewencyjne. Przede wszystkim, jeżeli jest woda objęta zakwitem, to oczywiście nie należy korzystać z kąpieli wodnych. Chrońmy dzieci i osoby starsze, które są zawsze bardziej wrażliwe, mniej odporne na jakiekolwiek zachorowania, w tym także na wpływ związków toksycznych. Tu warto wspomnieć też o pupilach, tak? Czyli jeżeli idziemy na plażę z psem, który tam sobie lubi popływać, to także psy są narażone na wpływ tych toksyn. Nie idę dalej, że ktoś się napije takiej wody. Po prostu chrońmy się tym, aby nie wchodzić do takiej wody. Spacerowanie też blisko linii wody, gdzie jest zakwit sinic, też nie jest wskazane, ponieważ wówczas mogą to być jakieś podrażnienia skóry, stóp czy nóg, tak? Tam, gdzie woda omywa naszą skórę. Często jest tak, że właśnie te pierwsze oznaki to jest podrażnienie skóry. Jeśli dojdzie już do połknięcia wody objętej właśnie zakwitem, mówię o tych, które produkują związki hepatotoksyczne, no to oczywiście może to się skończyć biegunką, takimi objawami zatrucia pokarmowego. Należy wspomnieć też, że toksyny sińcowe zaliczane są obecnie już do związków rakotwórczych, więc traktuje się jako promotory nowotworowe, więc trzeba tutaj być ostrożnym i nie lekceważyć ostrzeżeń, jeśli chodzi o zakaz kąpieli. Najlepiej po prostu nie korzystać z kąpieli w tym czasie.
Doktor Agata Błaszczyk z Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pani doktor za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.